ráno. Ešte raz do učenia brati, čo by tutaj stanol. Už mi to trudno, ale na ile Pan nam wspólnie pozwoli oświeci nas zmianą Ducha Świętego. Chciałbym, abyśmy podobnie jak brat w poprzednim wykładzie powrócili do rzeczy początkowych, do rzeczy podstawowych. Gdybyśmy spróbowali przez moment zastanowić się nad tym, jakie nauki, jakie sprawy byłyby konieczną rzeczą, koniecznym fundamentem dla chrześcijanina. Chociaż nie mam tego w zwyczaju, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli nasze rozważania od krótkiego quizu, od krótkiego takiego rozważania bez uzasadnienia, o wymienienie nauk, 6 nauk, które braterstwo uznaliby za nauki fundamentalne, nauki podstawowe. Jakie z takich nauk potrafilibyśmy wymienić? Okup. Mamy jedną propozycję.
Istnienie Boga.
Istnienie Boga.
O dniu.
Jak to?
Nie. Dniu. 1000 lat.
Dzień Pański. 1000 lat.
Tajemnica Kościoła.
Tajemnica Kościoła. Przyjście Królestwa i wybór Kościoła. No to już mieliśmy tutaj coś takiego podobnego.
Grzech.
Wiele takich nauk byśmy wymienili. Ja może nie będę kontynuował tego, ale widać już z tego, że gdybyśmy próbowali ustalić teraz taką listę, oczywiście pewne z tych określeń się pokrywały, bądź były blisko znaczne. Trzeba by się zastanowić, czy z niektóre one się nie wykluczają i ustalić taką listę. Ale zrobiłem to po to, bo bardzo ciekawe jest czasami, kiedy próbujemy sami coś zrobić, a następnie odczytać właściwą odpowiedź. A właściwą odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Piśmie Świętym. I jest ona zapisana w liście do Hebrajczyków, do Żydów, przez apostoła świętego Pawła. A jest to 6 rozdział, pierwsze 2 wersety. Pisze tam apostoł święty Paweł w taki sposób. Przetoż, zaniechawszy początkowych nauk o Chrystusie, miejmy się ku doskonałości, nie znowu zakładając grunty. Czyli kiedy będzie wymieniał teraz te nauki, ma na myśli, nie zakładając znowu gruntów tych nauk początkowych. Zostawmy to, a przejdźmy do doskonałości. I teraz, jakie te nauki początkowe wymienia? Pokuta od uczynków martwych, wiara w Boga, nauka o chrztach, o wkładaniu rąk, o powstaniu od umarłych, o sądzie wiecznym. 6 nauk, które apostoł święty Paweł uznał za nauki podstawowe, nauki fundamentalne. Jeżeli pisze, że jest to grunt, to myślę, że ma na myśli coś, bez czego chrześcijanin nie może się wybudować. Że jest to pewna rzecz niezbędna, chcąc zbudować właściwy charakter chrześcijański, chcąc się mieć ku doskonałości. A czym jest doskonałość? To myślę, że wiemy, że doskonałość to jest dopiero miłość, wybudowana na fundamencie nauk. Doskonałość charakteru. A zatem, dlaczego apostoł święty Paweł wybiera właśnie takie nauki? Czy wszystkie z nich rozumiemy dobrze? Ja myślę, że tak, że może nawet po pierwszym przeczytaniu możemy mieć pewne wątpliwości, co to jest składanie rąk. Co to jest pokuta? Na czym ona miałaby polegać? Ale myślę, że gdy wnikniemy w głębi, okaże się, że są to prawdy, które chyba wszyscy już dobrze i dawno rozumiemy i obyśmy mieli się w doskonałości, tak jak apostoł Paweł nas zachęca. Ale niemniej jednak sama terminologia, której używa apostoł Paweł, może być dla nas już w pewien sposób niejasna. I czasami przypomnienie sobie tych gładkich kamieni ze strumyka, tego, co Dawid wyjął i czym pokonał Goliata, tych podstawowych jakichś takich rzeczy, z których będziemy mogli zbudować nasz światopogląd. Określić również naszą społeczność, nasze badania, w jakich proporcjach powinniśmy układać naszą społeczność, nasze rozmowy w zborach, nasze rozmowy przy stołach. Myślę, że przeglądnięcie tych 6 nauk, które wymienia apostoł święty Paweł, nam w tym pomoże. Pierwsza z nich to pokuta od uczynków martwych. Cóż to takiego pokuta? Greckie słowo użyte tutaj w tym miejscu to metanoia. Metanoia znaczy dosłownie zmiana usposobienia. Nawrócenie się również. Jak gdyby odwrócenie się od czegoś, a pójście na czymś innym. Zmiana usposobienia, skrucha. Taki byłby sens samego słowa greckiego. Ale myślę, że to jest za mało dla nas, abyśmy mogli do głębi wprowadzić w czyn i w życie tą sprawę, jaką jest pokuta od uczynków martwych. Jest ciekawe sformułowanie, które Pan Jezus wypowiedział podczas swojej pierwszej misji, swojego wystąpienia, kiedy tutaj był na ziemi. W 5 rozdziale Ewangelii Łukasza zapisane są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, a 32 werset będziemy chcieli przeczytać. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. Bardzo dziwne słowa. Jakby ktoś przeczytał je, kto po raz pierwszy może czyta Nowy Testament, kto po raz pierwszy styka się z religią chrześcijańską, z wyznaniem Jezusa Chrystusa, myślę, że byłyby dla niego słowa bardzo dziwne. Dla jakiegoś Hindusa, kogoś, kto przywiązuje wielką wagę do ćwiczenia swojego własnego charakteru, do sprawiedliwości, myślę, że byłyby to strasznie dziwne słowa. Że Pan Jezus nie przyszedł do sprawiedliwych. No jak to? To do kogo przyszedł? Któż ma iść za Panem Jezusem, jeżeli nie właśnie ludzie, którzy są dobrzy, którzy są sprawiedliwi? Czyż nie o to chodzi? A jednak Pan Jezus mówi wyraźnie, nie do sprawiedliwych, ale do grzesznych. I pełnia głębi kryje się w tych słowach, kiedy sobie uświadomimy, co Pan Jezus miał na myśli. Czy to znaczy, że mamy koniecznie być grzesznymi i postępować źle, żeby się Panu Bogu i Panu Jezusowi podobać? Na pewno nie. Myślę, że chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Apostoł Święty Paweł na innym miejscu, cytując wiele miejsc ze Starego Testamentu, poucza nas, czy jest jakiś sprawiedliwy na ziemi. Czy jest ktoś, kto może nazwać sobie siebie, ja jestem sprawiedliwy. Takiego człowieka nie było na ziemi i nie ma i nie będzie. Za wyjątkiem tego jednego, który był rzeczywiście sprawiedliwym i był doskonałym. Ale to dlatego, że był to wtóry Adam, człowiek z nieba. To był człowiek, który jego życie, źródło jego życia pochodziło z pierwiastka duchowego. Ale z nas, ludzi, potomków Adama, nikt nie może powiedzieć, że jest sprawiedliwy. A zatem, jeżeli ktoś jest sprawiedliwy, jeżeli komuś się wydaje, że jest sprawiedliwy, to Pan Jezus na pewno do niego nie przyszedł. To jest człowiek, który się nie kwalifikuje do tego, aby zostać chrześcijaninem. Człowiek, któremu wydaje się, patrzy na swoje życie, patrzy na jakieś przepisy i myśli sobie, no tak, nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę, chodzę na zebranie w niedzielę, badam Pismo Święte, robię tyle dobrych rzeczy, czasami dam jakąś jałmużnę komuś, czasami komuś odwiedzę. No w zasadzie chyba zrobiłem wszystko, co do mnie należy. Przecież chyba już mi nikt nie może nic zarzucić. Chyba jestem sprawiedliwy. Taki człowiek nie może zostać chrześcijaninem. Człowiek, który nie uświadamia sobie swojego własnego grzechu, nie patrzy na te dziedziny życia, które są jego słabością. Owszem, będzie się lubował, tak jak ów faryzeusz w wypatrywaniu słabości u celnika. Będzie patrzył i mówił, dziękuję Ci Panie Boże, że ja taki nie jestem. Dziękuję Ci Panie Boże, że ja jestem taki, który daje daniny, który oddaje wszystko, co potrzeba, który się modlę, który się poszczę, który czynię to, co przepisało prawo. A nie jestem taki jak on. Jeżeli upatruję złych skłonności, jeżeli upatruję grzechu, to oczywiście u kogoś innego. U siebie widzę tylko same dobre strony. Widzę swoją własną sprawiedliwość, widzę swoją czystość, widzę swoją pobożność i w kontrast, jaki panuje pomiędzy mną, moim postępowaniem, a postępowaniem drugiego. To jest człowiek, do którego Chrystus nie przyszedł. Chrystus przyszedł do grzesznych. Ale znowu, nie do człowieka, który jest złodziejem, który jest zabójcą, który jest cudzołożnikiem, który czyni źle, który nie chodzi na nabożeństwo, który nie daje jałmużny, który lekceważy wdowę, sierotę. Też nie do takiego człowieka. Ale przyszedł do człowieka, który, tak jak jeden z kaznodziejów protestanckich, John Wesley, powiedział, chociaż wygłaszał tysiące kazań, jak obliczyli ci, którzy prowadzili jego biografię, potrafił wygłaszać do 15 kazań w ciągu tygodnia. Taka średnia wychodzi. A więc około 2 kazań na każdy dzień. Oprócz tego napisał setki tysięcy stron, zapisał swoimi własnymi pracami, a potrafił powiedzieć, że jestem największym z grzeszników, jakiego wydała ludzkość. I myślę, że nie mówił tego obłudnie. Myślę, że ten człowiek po prostu przyglądał się samemu sobie w kontekście tego, co mówił, tego, co pisał i patrzył, jak w wielu dziedzinach jego życia ideał, który głosi, niestety jest zupełnie inny od jego własnych myśli, od jego postępowania, jego życia. Myślę, że to jest człowiek, może on, może ktoś inny, tego nie będziemy rozstrzygać, ale do takich ludzi, którzy pomimo tego, że starają się z całej siły czynić dobrze, którzy z całej siły starają się być sprawiedliwymi, raczej będą upatrywać w swoim charakterze tego, czego im jeszcze nie dostaje. Gdzie jestem jeszcze słaby? A po co? Po to, aby pokutować. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. I właśnie pokuta jest tym czymś elementarnym, tym początkowym, co każdy z nas musi przeżyć, jeżeli mamy stać się chrześcijaninem. Jeżeli mam się stać tym, który idzie za Chrystusem, muszę najpierw rozumieć swój grzech. Muszę najpierw odczuć potrzebę, aby Chrystus okrył mnie swoją szatą. Jeżeli wydaje mi się, że mam jakieś takie przepisy, mam jakieś przyzwyczajenia swoje, mam jakieś zwyczaje, tradycje, które mnie usprawiedliwiają. Bardzo dobrze. Jeżeli masz coś takiego, człowieku, czyń to. Wydaje ci się, że jesteś sprawiedliwym, czyń tam. Ale ty na pewno nie należysz do Chrystusa. Dlatego, że nie uświadamasz sobie swojego własnego grzechu. Ale szukasz komfortu psychicznego. Szukasz małych, doczesnych spraw. Szukasz pokarmu, dnia, jakiegoś ceremoniału, szaty, ubioru. Rzeczy, które są cielesne, zewnętrzne i przestrzegając ich, wydaje ci się, że już jesteś sprawiedliwy. Poszukujesz tylko samego siebie. Bo jesteś grzesznikiem. Jeżeli im wcześniej to zrozumiesz, tym lepiej. Im wcześniej przyniesiesz owoc godny pokuty, tym lepiej. Ewangelista święty Marek zapisał słowa Jana Chrzciciela, który głosił do Żydów i właśnie nic innego im nie głosił, ale mówił: Jan chrzcił na puszczy i kazał chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. Chrzest pokuty. Chrzest metanoi, chrzest nawrócenia, chrzest skruchy zrozumienia, że ja postępuję niewłaściwie. Ale to mi nie ma powodować o jakieś zniechęcenie, o przygnębienie, że ja teraz nie będę nic czynił w związku z tym, ja siądę spokojnie, będę czekał na wyrok i na karę Bożą. Nie. To jest grzesz, poczucie grzeszności własnej po to, aby z lubością i z żądnością oczekiwać na tego, który przychodzi, aby gładzić grzechy świata. I kiedy Jan pokazał, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, aby z całą radością i całą przyjemnością przyjąć tego, który może mnie oczyścić naprawdę od grzechu. W dziejach apostolskich apostoł święty Paweł tak mówił przed jednym z wielkich mężów tamtego świata. 26 rozdział, a 20 werset dziejów apostolskich. Ale najprzód tym, którzy są w Damaszku i w Jeruzalemie i we wszystkiej krainie judzkiej i poganom opowiadałem, aby pokutowali i nawrócili się do Boga, czyniąc uczynki godne pokuty. Zatem ktoś by mógł powiedzieć, że pokuta to tylko jakiś wewnętrzny stan charakteru. Że to jest moje jakieś przeżycie, że ja teraz mam wielkie poczucie grzechu i ja chcę bardzo się nawrócić i chcę być bardzo lepszym od tego. Chcę poprawić ten swój grzech w życiu. I tak bardzo się staram i nic nie robię. Nie. Pokuta to stan charakteru aktywny i czynny. Tak jak mówi właśnie tutaj apostoł święty Paweł, że głosił to, aby ludzie pokutowali, nawrócili się do Boga i czynili uczynki godne pokuty. Pokuta to nie tylko moje wewnętrzne przeżycie i wewnętrzny stan charakteru, ale to coś, co sprowokuje mnie do przynoszenia owoców godnych pokuty, do czynienia czegoś, co spowoduje poprawienie mojego charakteru. Jeżeli ja kradłem, to ażebym przestał kraść. Jeżeli zabijałem, abym przestał zabijać. Jeżeli czyniłem cokolwiek źle mojemu bratu, mówiłem złe słowa, które raniły, które zabijały, mam przestać to robić. Jeżeli rzeczywiście pokutuję, jeżeli rzeczywiście odczuwam skruchę, że czyniłem coś złego, to ja powiem: Panie Boże, ja bardzo żałuję, ale wiesz, Panie Boże, mój charakter, moja słabość, moja cielesność jest taka, że naprawdę nie mogę się zmienić. Jeżeli tak mówimy, to znaczy, że nie chcemy nawet spróbować. Nie chcemy spróbować w jakiś sposób doprowadzić do tego, prosić Pana, aby mocą Ducha nas zmienił. Nawet jeżeli my nie jesteśmy w stanie się zmienić, Pan jest nas w stanie zmienić, ale musimy o to prosić. Musimy pragnąć naprawdę i musimy szczerze znienawidzić grzech, który czynimy. I wtedy przyniesiemy owoc godny pokuty. Ktoś by jeszcze mógł zapytać, cóż znaczą owe uczynki martwe, od których mamy pokutować. Pokuta od uczynków martwych. To jest sformułowanie apostoła świętego Pawła, które razem tworzy jedną z tych sześciu nauk podstawowych. Cóż to takiego uczynki martwe? Jeszcze raz apostoł Paweł użył tego sformułowania i tylko raz znajdujemy, tylko te dwa razy znajdujemy to określenie w Biblii. Ja nie odnalazłem przynajmniej innych. A odnajdujemy je jeszcze raz w 9 rozdziale Listu do Żydów, a w 14 wersecie. Jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu. W jakim kontekście apostoł Paweł wypowiada te słowa, to myślę, że sobie uświadamiamy. W kontekście mowy o przybytku, o namiocie, o sprzęcie, który był w namiocie, o sprawowaniu ofiar. I następnie mówi, że jeżeli krew wołów, kozłów popił czerwonej jałowicy, który oczyszczał zgromadzone miejsce przez pokropienie, oczyszczał wszystkich, to o ileż więcej krew Chrystusowa oczyści was od uczynków martwych, od służenia cielesności, od służenia literze. Litera zabija, ale to ożywia. Jeżeli znowu człowieku wydaje ci się, że jest jakiś rytuał, jest jakaś ceremonia, jest jakiś przepis, jakiś algorytm na czynienie dobrze, to na pewno się mylisz. Tak postępowali ludzie przez całe wieki. Że było zbyt wiele okoliczności w życiu. Co to znaczy na przykład czynić dobrze? Co to znaczy miłować? No przecież dużo prościej będzie, jeżeli wreszcie raz na zawsze ustalimy, co to znaczy miłować bliźniego. Ustalimy, że miłować bliźniego. To znaczy, i w punktach wpiszemy sobie 15 punktów, albo 12, albo 7, które oznaczają, że należy miłować. I teraz ja wypełnię te 7 punktów i jestem przekonany, że ja jestem sprawiedliwy. To są uczynki martwe. To są uczynki służenia literze. Jeżeli ja myślę, że pokuta to na przykład pójść tam, może do konfesjonału, wyznać swój grzech, następnie otrzymać jakąś kartkę, przystąpić do komunii, pewien określona procedura, która daje mi poczucie, że jestem sprawiedliwy. Żydzi coś takiego mieli. Mieli określoną, i to przez Pana Boga, procedurę usprawiedliwienia. Ale usprawiedliwienia nie rzeczywistego. Usprawiedliwienia tylko figuralnego, które nie dawało rzeczywistego oczyszczenia, a miało tylko przypominać grzech. A oni zrozumieli tak jak ten faryzeusz, że jeżeli ja czynię to, wypełniam te 612 przykazań, które dał Pan Bóg, to znaczy, że jestem sprawiedliwy. To są uczynki martwe. Jeżeli nie potrafisz w żywy sposób reagować na każdą sytuację w życiu, nie to, że ustalimy, że przestąpienie siódmego czy przestąpienie szóstego przykazania, nie zabijaj, to jest na przykład jeżdżenie z nadmierną szybkością samochodem, to jest picie kawy, to jest picie herbaty. Owszem, bardzo łatwo jest nam zrobić taką listę, ale musimy zawsze rozumieć, że jest to tylko pewne zawężenie, że jest to pewne ograniczenie i znajdziemy 100 sytuacji w życiu, w których przestąpimy jeszcze raz to przykazanie. Ale nie będzie to wyszczególnione w tych punktach. Nie będziemy mieć dalej poczucie, że my wcale go nie przystępujemy, że my jesteśmy sprawiedliwi. W ten sposób, czyniąc, tworząc jakieś ceremonie, jakieś liturgiczne obrzędy, my służymy uczynkom martwym, od których musimy pokutować. Uczynki martwe to uczynki ciała. Ciało nas zmusza do ograniczenia naszej wolności. Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę i kazał, aby prawo Boże było zapisane w jego sercu, aby było prawem żywym, prawem, które potrafi reagować na każdą sytuację oddzielnie, że ja w każdej sytuacji myślę, Panie Boże, co Ty chcesz, abym uczynił? Że w każdej sytuacji zastanawiam się, czy ja przypadkiem nie postępuję sprzecznie z prawem. A nie, ustalam pewnej listy, pewnego zawężenia prawa Bożego i następnie przestrzegając go, wbijam się w pychę, bo myślę, że jestem sprawiedliwym. Te uczynki martwe muszą w naszym życiu przeminąć. Skłonność do zapewniania sobie komfortu psychicznego poprzez jakiś ceremoniał, jakieś liturgie, jakieś procesy oczyszczające musi zniknąć. Odtąd muszę rzeczywiście pokutować. Muszę odczuwać skruchę, szczerze znienawidzić grzech i starać się czynić dobrze. Drugą nauką jest, czy drugą sprawą, którą podkreśla apostoł święty Paweł, nie określając tego jeszcze mianem nauka, mówi, że jest wiara w Boga. Rzeczywiście ktoś tutaj wymienił, że wiara, że istnienie Boga jest rzeczą podstawową. Apostoł święty Paweł również to potwierdza. Wiara w Boga. Czymże jest wiara? Myślę, że temat jest to doskonale już znany, ale jednak pozwolę sobie przeczytać może nie definicję, ale pewne określenie, które daje apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, a 6 wersecie, który określa, jaki skutek wiara, czy czym w ogóle jest wiara, nie dając jej definicji, bo definicję podał wcześniej. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Nie wystarczy wierzyć, że jest Bóg. W to wierzy bardzo wielu ludzi. To jest oczywiście podstawowa sprawa, ale wiara mieści w sobie coś więcej. Mieści również w sobie przekonanie, wewnętrzne odczucie, że nagrada tych, którzy Go szukają. Jeżeli ja wiem o tym, że gdzieś tutaj na tym podwórku jest zakopany skarb, może z jakichś dawnych czasów przedwojennych, może ileś tam złota by leżało. Przypuszczam, że przekopalibyśmy dokładnie koparką, najęlibyśmy tutaj wielu ludzi, żeby przekopać cały ten ogród, żeby znaleźć ten skarb. Dlatego, że uwierzyłem, że on tam jest. Jeżeli ja wiem, że Bóg daje coś, co jest daleko bardziej kosztowne. Jeżeli ja wiem, że jest coś takiego jak boskość natury, jak żywot sam w sobie, czyż ja nie powinienem uczynić wszystkiego, aby to zdobyć? Czyż ja naprawdę wierzę w to, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają? Jeżeli ja mówię, Panie Boże, nie życie na ziemi wystarczy. Jeżeli wiem, że mogę uzyskać coś, co jest daleko większe. Czego może teraz nie umiem ogarnąć? Nie umiem zrozumieć, bo mój ludzki umysł jest za słaby. Ale Pan Bóg przez Chrystusa, przez apostołów dał zapewnienie, że jest to rzecz, która jest daleko wyższa. Pan Jezus mówi: Panie Boże, nie daj mi nic więcej, tylko to, co miałem przedtem. Otrzymał daleko więcej i daleko więcej chce nam dać, bo przecież mamy otrzymać taką samą naturę, jaką Chrystus uzyskał po zmartwychwstaniu, a więc większą niż miał poprzednio. To on, który miał porównanie tej poprzedniej, którą miał, i tą, którą uzyskał, kiedy był na ziemi, mówił: Panie Boże, uwielbij mnie tą chwałą, którą miał pierwej, zanim był świat. Jakoż daleko większa to musi być natura o bogatszych przymiotach i o bardziej chwalebnym charakterze niż nasza ziemska, a jednak czasami potrafimy pogardzić nią. Potrafimy nie wierzyć, że Bóg nagradza tych, którzy go szukają. I to jest drugi składnik naszej wiary, że jest Bóg i że nagradza tych, którzy go szukają. I ta wiara spowoduje w nas to, że uczynimy wszystko, aby zdobyć to, co Bóg, czym Bóg chce nas nagrodzić. Wiara w Boga to wiara Chrystusa. Ewangelista święty Jan w 12 rozdziale swojej Ewangelii, a w 44 wersecie zanotował słowa Chrystusa: I wołał Jezus, a mówił: kto wierzy w mnie, nie w mnie wierzy, ale w onego, który mnie posłał. Czyli wierzyć w Boga to równocześnie znaczy wierzyć w Chrystusa. Bo nie ma od czasu, kiedy On przyszedł na ziemię, kiedy On narodził się w Betlejem, kiedy umarł za nas, nie ma innej drogi do Boga. Jedyna droga, która do Niego prowadzi, jest tylko przez Chrystusa. Tylko przez Chrystusa można uzyskać ową wspaniałą nagrodę, którą Bóg daje tym, którzy Go szukają. I bardzo pięknie sumuje, jak gdyby kwituje przedmiot naszej wiary apostoł święty Paweł w liście do Rzymian. W 10 rozdziale zapisuje takie bardzo znamienne, może poniekąd skomplikowane i tajemnicze słowa, ale myślę, że uda nam się wyłowić z nich sedno tego słowa. 10 rozdział listu do Rzymian od 6 do 8 wersetu przeczytajmy najpierw. Ale sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi: nie mów w sercu swym, kto wstąpi na niebo, to jest Chrystusa na dół sprowadzić, albo kto wstąpi do przepaści, to jest Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Ale Mojżesz cóż mówił? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim. To jest słowo wiary, które opowiadamy. Ty, który wierzysz Chrystusowi, wierzysz w Chrystusa, wierzysz w Boga, nie mów, któż wstąpi na niebiosa, aby Chrystusa stamtąd sprowadzić. Nie poddawaj wątpliwość tego, że Chrystus przyjdzie na ziemię, aby naprawić cały rodzaj ludzki. Nie poddawaj wątpliwość mocy Bożej, która może nawet ten zły i upadły świat, choć wydaje nam się to nierealne, bo przecież tak opanowały te potęgi wszechświatowe, opanowały wszystkich ludzi, wszystkie systemy, wszystko, co istnieje na świecie, że czasami nam się wydaje, jakże to, Panie Boże, możliwe. Któż to uczyni? Uczyni to Chrystus, który jest obecny. Ani nie mówcie, kto stąpi do przepaści, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Drugi bardzo ważny składnik. Uwierzyć w to, że Chrystus zmartwychwstał. A nie tylko to, że zmartwychwstał. Ale któż stąpi do przepaści, aby Chrystusa z martwych, z umarłych wyprowadzić? A więc najpierw trzeba uwierzyć, że Chrystus umarł. Nie, że stąpił gdzieś do otchłani, że może był tam lub gdzieś indziej, ale jego byt został zachowany. Ale uwierzyć w to, że Chrystus umarł, nie istniał. Jego świadomość była wyłączona przez niecałe 3 dni. A więc uwierzyć w śmierć Chrystusa, uwierzyć w Jego zmartwychwstanie, uwierzyć w Jego wtóre przyjście, a może również zrozumieć Jego czas. Zrozumieć, że żyjemy w bezpośredniej bliskości czasu, w którym już cała ludzkość będzie rozumiała, że Chrystus jest jedynym Panem i w Nim tylko jest zbawienie. Ale wiara to nie tylko, znowu, podobnie jak pokuta, to nie tylko coś, co nosimy w sercu, ale to jest coś więcej. 9 i 10 werset, dalsza kontynuacja tych samych słów w 10 rozdziale listu do Rzymian. Że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twoim, że Go Bóg z martwych wzbudził, zbawion będziesz. Albowiem sercem wierzony bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie dzieje ku zbawieniu. To nie wystarczy, jeżeli będziesz nosił tą wiarę. I powiesz sobie: Panie Boże, przecież ja mogę być chrześcijaninem wszędzie. Ja mogę być chrześcijaninem nawet w najbardziej złym otoczeniu, nawet nie mówiąc nikomu, że jestem chrześcijaninem. Ja mogę tą wiarę nosić w sercu i bardzo Cię uwielbiać, czynić dobrze. Ale czy ja tak muszę zaraz się przyznawać? To prowadzi ku sprawiedliwości, ku usprawiedliwieniu. Jeżeli będziesz to nosił w sercu, tą wiarę, to jeżeli będziesz ją rozwijał, pielęgnował, wreszcie doprowadzi cię do usprawiedliwienia, czyli do momentu, w którym wyznasz ustami i już nie wystarczy ci noszenie w sercu tego, tylko powiesz, że ja uwielbiam Chrystusa i odtąd chcę, aby był On moim jedynym Panem, jedynym Władcą i pójdę za Nim i pójdę, abym czynił wolę Pana Boga, Jego Ojca. To jest ten moment, w którym wyznajemy ustami. I to jest ten moment, w którym musimy postąpić do kolejnej nauki, którą apostoł święty Paweł wymienia w liście do Hebrajczyków. Nauka o chrztach. Jeżeli ktoś ma Biblię otwartą w tym miejscu, zaraz zwróci mi uwagę, że przekręcam Słowo Boże, bo tam jest napisane nauka o chrzcie. Przekręcam go z całą świadomością i z całą odpowiedzialnością. Przekreśliłem sobie tą końcówkę w moim Biblii i napisałem chrztat. Na pewno jest tam liczba mnoga. Kto ma otwarte nowe tłumaczenia, rzeczywiście one już podają przynajmniej obmycia, inne słowa używają, ale w liczbie mnogiej. I tam wyraźnie w języku greckim jest to nauka o chrztach. O kilku, bądź dwóch, bądź rozdział Ewangelii Jana, 5 werset. Odpowiedział Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam, jeśli by się kto nie narodził z wody i z ducha, nie może wnieść do Królestwa Bożego. A w pierwszym liście swoim, apostoł święty Jan, w 5 rozdziale i 6 wersecie wypowiada takie słowa. 5 rozdział 1 listu świętego Jana, a 5 i 6 werset. Przepraszam, 6 werset. Ten ci jest, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest, który świadczy, iż Duch jest prawda. Też trudny i skomplikowany werset. Pan Jezus szedł nie tylko przez wodę i przez krew. Nie tylko przez to, że zanurzył się w Jordanie i nie tylko przez to, że oddał swoje życie. Bo będzie mówił Pan Jezus w swoim życiu tak, że kiedy przyszli do Niego uczniowie i dwaj, synowie Zebedeusza, mówili, Panie Boże, że chcemy być pierwszym i drugim królestwie. A Pan Jezus mówi do nich tak, że owszem, wy możecie się starać, jak możecie. Możecie starać się czynić to, co ja robię, ale nie moją rzeczą jest rozdawać miejsca. Ale wtedy im powiedział też taką rzecz. Czy godzicie się być ochrzczeni tym chrzczem, który ja mam być chrzczony, albo którym się chrzczę w tej chwili? A zatem chrzest to nie była tylko woda. To nie było owo tylko zanurzenie. To był tylko moment inicjujący cały proces śmierci, proces obumierania, który zakończył się na krzyżu. Woda, która rozpoczynała jego chrzest i krew, która jego chrzest i poświęcenie kończyła. Ale nad tym wszystkim i razem z tym wszystkim był jeszcze Duch. Duch, ten drugi chrzest, chrzest z ducha. I myślę, że to są dwa chrzty, które miał na myśli apostoł święty Paweł, kiedy mówił, że nauka o chrztach jest rzeczą ważną. Że jest to rzecz, która jest niezbędna do zbawienia. Że chcąc postąpić dalej, jeżeli już pokutujemy, zrozumieliśmy swój grzech, odwróciliśmy się od zła i przynosimy uczynki godne pokuty, staramy się czynić dobrze. Jeżeli wierzymy w Boga i wierzymy, że On nagradza tych, którzy Go szukają, musimy postąpić dalej i przyjść do chrztu. Chrzest i to nie tylko przez zanurzenie. Ważne jest i jedno i drugie. Ktoś nam powie, przecież to nie takie istotne, czy ja okażę ten symbol, czy nie. Przecież ja jestem w sercu poświęcony, ja jestem w społeczności. Czy to tak ważne? A jednak ważne. A jednak apostoł święty powiedział nauka o chrztach, a nie o chrzcie. Gdyby nam ktoś powiedział, chciał powiedzieć, że tylko chrzest ducha jest ważny. Nie możemy się z tym zgodzić. Jest i jeden i drugi istotny. I musimy to okazać, aby uzyskać ów chrzest z ducha. Ale znowu, gdybyśmy tylko uczynili kąpiel, gdybyśmy tylko wstąpili do wody, a w sercu nie uczynili prawdziwej przemiany i nie okazali chęci ofiarowania naszego ludzkiego życia po to, aby uzyskać niebiańskie, znowu na nic nam się to nie przydało. Obydwa są ważne. Ten chrzest z wody i z krwi, początek i koniec naszego ofiarowania się, naszej ofiary, która rozpoczyna się w wodzie, a kończy się w śmierci, a nad tym wszystkim chrzest z Ducha Świętego, bo jest to obumieranie ciała, ale równoczesny proces wzrastania nowego człowieka, owego zalążku duchowego bytu, który kiedyś dopiero w przyszłości uzyska swoją pełnię i swój rozwój w niebiesie. Taka nauka jest trzecią, kolejną ważną nauką. I zauważmy, dotychczas apostoł Paweł mówi, nie zakładając znowu gruntu pokuty od uczynków martwych i wiary w Boga, a dalej mówi, nauki o chrztach. I dalej te elementy, które będzie wymieniał, już opatrzył nazwą nauka. I myślę, że chociaż chrzest jest do pewnego stopnia również aktem naszej moralności, aktem naszej woli, naszego charakteru. Na pewno. Ale również już na tym etapie musi się dołączyć pewna intelektualna świadomość. Już nie wystarczy moje intuicyjne przekonanie, że ja tak bardzo chcę Bogu służyć. Ale ja, to musisz zrozumieć. To musisz zbadać, abyś wiedział, że masz wstąpić do wody, że masz modlić się i prosić o Ducha Świętego i o zrezygnowanie ze swojej ludzkiej natury po to, aby uzyskać niebiańską. To już jest wielka tajemnica. Tajemnica, którą apostoł Paweł pokrótce, po trosze nam wiście do Koryntian objaśnia. Na ile mógł, na ile sam zrozumiał, a sam zrozumiał o wiele więcej niż my sami. Ale myślę, że do końca tego nie będziemy rozumieć. Niemniej jednak coś możemy wysądować, coś możemy siebie wiedzieć, bo jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Ale już wiemy jedno, że jak On się objawi, to Mu będziemy podobni. Coś wiemy. I to coś musimy starać się wywnioskować ze Słowa Bożego. Nauka o chrztach jest już nauką. Już oprócz naszego uczuciowego, emocjonalnego zaangażowania potrzebny jest intelekt, potrzebne jest badanie. Bo niestety wiedza nie przyjdzie nam w sposób automatyczny. I kiedy już zrozumieliśmy, czym jest nauka o chrztach, przechodzimy do następnej nauki o wkładaniu rąk. I tutaj mamy kłopot. Jakie znaczenie ma wkładanie rąk w Nowym Testamencie? Jest to termin, który używa się w Nowym Testamencie na określenie przynajmniej trzech rzeczy. Pierwsza z nich to uzdrawianie. Ewangelia Marka, 6 rozdział i 5 werset. Użycie określenie terminu, tego terminu włożenia rąk dla uzdrowienia. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz iż niektóre chore wkładając na nie ręce uzdrowić. To samo wyrażenie greckie, które wielokrotnie w kontekstach uzdrowienia przez Pana Jezusa i apostołów będzie używane. A zatem wkładanie rąk to po pierwsze uzdrawianie. Po drugie, w Dziejach Apostolskich odnajdujemy werset, który również używa tego terminu. 8 rozdział, a 17 werset. Wtedy na nie wkładali ręce, a oni przyjmowali Ducha Świętego. Apostołowie wkładają ręce na Samarytan, którzy byli ochrzczeni wodą, ale nie przyjęli jeszcze Ducha Świętego. Włożenie rąk tutaj w tym miejscu oznacza przyjęcie Ducha Świętego. I trzecie znaczenie, które użyte jest w Dziejach Apostolskich, w 6 rozdziale, 6 wersecie, przy okazji wyboru diakonów. Tych stawili przed apostołów, którzy pomodliwszy się, kładli na nich ręce. Czy kładli po to, aby wstąpił na nich Duch Święty? Na pewno nie, bo przecież jest napisane, że wybrali sobie mężów pełnych Ducha Świętego. Zatem byli to już ludzie, którzy mieli pełnię Ducha Świętego. A jednak apostołowie na nich kładli ręce. I również to samo, w takim samym znaczeniu jest używane w pierwszym liście do Tymoteusza to określenie, a w czwartym rozdziale i 14 wersecie. Nie zaniedbywaj daru Bożego, który w Tobie jest, który dany jest przez prorokowanie z włożeniem rąk starszy. A więc starsi włożyli ręce na Tymoteusza również. Tutaj, w tym znaczeniu, zarówno w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, jak i w liście do Tymoteusza, termin włożenia rąk występuje jako określenie pewnej procedury porządkowej. Zbór wybrał ludzi, 7 diakonów, którzy byli pełni Ducha Świętego, którzy byli godni, aby sprawować tą pracę posługi przy stołach i następnie przedstawili je przed apostołów. Nie apostołowie ich wybrali, byśmy nie mylili pewnie pojęć. Nie apostołowie wybrali, ale zbór, bracia. Ale przyprowadzili ich do apostołów, a apostołowie włożyli na nich ręce. Myślę też, że nie starsi wybrali Tymoteusza. Wiemy dobrze z innych miejsc Pisma Świętego, że wybierał zbór. Że zbór decydował o tym, kogo chce, aby był jego starszy. Ale jednak jest napisane, nie zaniedbuj daru, który jest dany przez prorokowanie z włożeniem rąk starszych. A więc włożenie rąk nie możemy przetłumaczyć jako podniesienie rąk. Jest to zupełnie inne słowo greckie. Włożenie rąk jest to jak gdyby nazwa pewnej procedury porządkowej, która towarzyszyła wyborowi starszych, wyborowi diakonów. I teraz zachodzi kłopot. Które z tych trzech określeń miał apostoł Święty Paweł na myśli, kiedy pisał, że jest to nauka zasadnicza i podstawowa? Owszem, chyba wszyscy się zgodzimy, że uzdrawianie nie jest chyba aż na tyle ważną sprawą, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest to nauka fundamentalna, której zrozumienie jest rzeczywiście konieczną rzeczą do zbawienia. Owszem, musimy wierzyć w cuda, które czynił Pan Jezus i apostołowie. Ale nie wiem, czy apostoł Paweł umieściłby ją w kontekście tak ważnych i kluczowych nauk dla naszego postępowania. Myślę, że nie miał tego na myśli. Przed duchem. Rzeczywiście, rzecz ogromnie istotna i ważna. Ale przecież przed chwilą mówiliśmy, że apostoł Paweł z całą świadomością powiedział nauki o chrztach. Gdy powiedział o chrzcie, moglibyśmy mieć wątpliwość. Być może tam mowa o chrzcie z wody, a wkładanie rąk to chrzty z ducha. Ale apostoł święty Paweł wyraźnie podkreślił to, że to jest nauka o chrztach. A więc miał na myśli i jedną rzecz, i drugą. I chrzest z wody, i chrzest z ducha. Zatem czym jest wkładanie rąk? Pozostaje nam tylko ta trzecia możliwość. Możliwość zrozumienia pewnego porządku w zborze. I jest to naturalny znowu ciąg dalszy. Jeżeli już pokutowałeś, zrozumiałeś swój grzech i nawróciłeś się, jeżeli uwierzyłeś, że Bóg jest i nagradza tych, którzy go szukają, jeżeli ty uczyniłeś baptizo, zanurzenie i okazałeś swoją wolę poświęcenia się przed Bogiem i przed braćmi, to teraz następuje kolejny krok. Musisz znaleźć się w społeczności. Bo też to jest kolejny ważny krok, jaki musimy uczynić w życiu. Nie możesz być chrześcijaninem w lesie. Nie możesz być chrześcijaninem w klasztorze, który się zamknie, odetnie i powie: ja teraz będę chwalił Pana Boga, będę się modlił za ludźmi i będę bardzo święty rzeczywiście. Bo tak literalnie nie będę miał możliwości grzechu, ale tak rzeczywiście w sercu będę takim samym grzesznikiem jak wszyscy inni. W społeczności jest nasze miejsce. Rozumienie tego, że jest zbór, eklezja, który rządzi się określonymi prawami, który ma swoją procedurę wkładania rąk, czyli procedurę, która organizuje społeczność, że jest nią wybór przez podniesienie rąk starszych i wybór diakonów. I kim jest starszy, kim jest diakon? I że ponad nimi nie ma już żadnego ciała na ziemi. Jest tylko 12 apostołów ponad nimi, czyli autorytet Słowa Bożego i jeszcze ponad nimi Chrystus, i jeszcze ponad nimi Bóg. I to jest cała organizacyjna struktura Kościoła i nie ma innej. I gdyby ktokolwiek chciał nam narzucić, chciał nam wytłumaczyć, że jest jakieś inne jeszcze ciało, to myślę, że chyba się myli. Ja przynajmniej takiego ciała innego nie odnajduję w Piśmie Świętym. Myślę, że to są jedyne urzędy, które naznaczył Pan Bóg w Kościele. I zrozumienie tego, zrozumienie naszego porządku zborowego jest chyba jedną z ważnych rzeczy. Określenie swojego miejsca w tym zborze. Określenie tego, co ja mogę wnieść w ten zbór. Czy mogę być starszym? Jeżeli nie, czy mogę być diakonem? A czy mogę być wdzięcznym słuchaczem? Może tym, który poda rękę, który poda płaszcz osobie starszej, który może pomoże przy usługiwaniu przy chorych, który pomoże w odwiedzaniu, a może posprząta salę, może zamknie drzwi. Różne są dary, ale każdy członek jest potrzebny. I zrozumienie istoty społeczności, zrozumienie, jakimi prawami się ta społeczność rządzi, jest kolejną nauką fundamentalną, którą musimy zrozumieć, jeżeli chcemy być prawdziwymi chrześcijanami, którzy właśnie w obecności innych twardych kamieni będą się ocierać, będą scysje, będą kłopoty, będą trudności i tego nie unikniemy. Ale w całym tym wirze powinna być jeszcze miłość, która będzie łagodzić te tarcia, będzie powodowała, będzie tym tą substancją, która złagodzi owo szlifowanie, która spowoduje, że zamiast tego zgrzytu może będzie słychać tylko jakiś radosny śpiew i radosne modlitwy, które będą wypowiadane na chwałę Panu pomimo cierpień i pomimo trudności. Dalej apostoł Paweł mówi o powstaniu od umarłych. Cóż to jest? Anastazis. Słowo, które poprzez tomy, poprzez lekturę dzieł brata Rasla jest nam znane, słowo greckie Anastazis. Oznacza ono powstanie od umarłych. Dosłownie anistemi czy anastazis oznacza powstać, po prostu podnieść kogoś. Nic więcej. Podnieść to tak w potocznym języku znaczy mało. Ale kiedy uświadomimy sobie, jak trudną rzeczą jest podźwignąć człowieka, to myślę, że nabieramy właściwego respektu i zobaczymy dopiero prawdziwą głębię tego słowa. Co to znaczy podźwignąć człowieka z martwych, z umarłych? Widzimy bardzo nieudolne próby ludzi, którzy próbują na wszystkie sposoby, jakie mogą naprawić społeczeństwa ludzkie. Czy to system kapitalistyczny, czy to system komunistyczny, czy kościoły, które próbują w jakiś sposób podźwignąć tego człowieka, wołają o pokój, wołają o sprawiedliwość, czynią co się da. I trzeba oddać im również i pewien szacunek za to, co czynią, za pewien wysiłek, ale widzimy, jak bardzo są to nieudolne i nieudane próby. Jak bardzo te wszystkie próby, włącznie z najbardziej szlachetnymi inicjatywami misjonarstwa, głoszenia Ewangelii, próby uwłasnowolnienia, żeby wszyscy byli właścicielami jakichś rzeczy, jak bardzo do zgubnych skutków doprowadzają, bo człowieka siłą ludzką nie da się podźwignąć z martwych. Człowiek był umarły, od czasów, kiedy Adam zgrzeszył, jest nim nadal umarły i dopóki Chrystus nas nie wyciągnie z grobu, dopóki nie przejdzie długi proces tysiącletniej restauracji, tysiącletniej restytucji narodu, rodu ludzkiego, dotąd ludzkość jeszcze będzie umarła. Ludzkość będzie czynić grzech i będzie trudno powiedzieć o tym, że oni są tymi, którzy powstali, w zupełności zostali podźwignięci z śmierci i z grzechu. I myślę dlatego, że ten termin powstania umarłych kryje w sobie ogromną głębię. Kryje w sobie głębię nie tylko samego momentu, kiedy człowiek odzyska świadomość. To jest oczywiście początek. Bardzo istotny początek, kiedy człowiek, który będzie tutaj żył na ziemi, odzyska swoją świadomość i będzie mógł na nowo żyć i czynić dobrze lub źle. Ale dalej w tym terminie podźwignięcie, powstanie od umarłych kryje się cały długi proces, kiedy ten człowiek będzie naprawiany, kiedy ten człowiek będzie miał możliwość nauczyć się co dobre, a co złe. Aż wreszcie przyjdzie ten czas, kiedy, o którym pisze objawiciel święty Jan w 20 rozdziale Księgi Objawienia, a insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło 1000 lat. Insi umarli z umarłych nie ożyli, aż dopiero się skończy 1000 lat. To będzie dopiero moment zakończenia procesu, który składa się z dwóch części. Ze wskrzeszenia i z ożywienia. I to razem dopiero jest nauka o powstaniu od umarłych. Powstaniu z upadku i z grzechu. Nauka, która jest bardzo ważna. I jej zrozumienie jest również rzeczą fundamentalną. I musimy to wiedzieć. I ostatnia wreszcie, o której wspomina apostoł święty Paweł, o sądzie wiecznym. I ktoś powiedział znowu kłopot, bo przecież sąd to tysiąclecie. Przecież sąd na dobrą sprawę już w tej chwili się odbywa nad ludem Bożym. Ale kiedy wnikniemy znowu w sens słowa, który tutaj jest użyty, jest tutaj użyte słowo klima. Słowo, które nie oznacza procesu sądowego, ale oznacza wyrok. Oznacza moment osądzenia człowieka. To myślę, że zrozumiemy, że tym sądem wiecznym to zrozumienie jest zrozumienie różnych wyroków, jakie zadecydował Pan Bóg dla ludzi. Po pierwsze, życie wieczne, życie nieśmiertelne, które Pan Bóg ma dla Kościoła w niebie. To słowa, które wypowiedział Pan Jezus w ostatnim swoim kazaniu, a w 14 rozdziale Ewangelii Jana, 3 wersecie czytamy: idę, aby wam zgotował miejsce, a gdy odejdę, zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli. Znane słowa. Pan Jezus udający się do nieba i mówiący, że kiedy tam się znajdę, zgotuję miejsce, przyjdę i was wezmę. Tam będziecie mieszkać i tam będziecie się cieszyć chwałą, o której chyba najpiękniej i najpełniej mówi apostoł święty Piotr, który mówi: jako wam nam jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice są nam darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia. Wielkie słowa. Boska natura, nieśmiertelność i życie niezależne od nikogo i od niczego. Żywot sam w sobie. Jeden z wyroków Bożych, który możemy uzyskać. Ten sąd, wyrok może nad nami zapaść, jeżeli będziemy czynili to, co Panu Bogu się podoba. O drugim z takich wyroków mówi apostoł święty Paweł w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków, listu do Żydów. A cytuję tam psalm 8, od 5 do 8 wersetu. Albowiem nie aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy, a świadczył ktoś na niektórym miejscu mówiąc: cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? Albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz? Na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i postanowiłeś go nad uczynkami rąk twoich. Wszystkoś poddał pod nogi jego. A poddawszy mu wszystko, nic nie zostawił, co by mu poddanego nie było. Lecz co? Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu wszystko poddane było. Wiemy, że ten psalm mówi o człowieku. Mówi o Adamie. Że Pan Bóg podał człowiekowi wszystko pod nogi. I stwierdza apostoł Paweł, że nie aniołom poddał przyszły świat, ale człowiekowi. Temu, któremu na początku poddał pod nogi wszystko, ale teraz nie widzimy, żeby mu cokolwiek było poddane. Człowiek jest sam czasami niewolnikiem przyrody, niewolnikiem swojego własnego umysłu, swojego grzechu. A dopiero przyszłość przyniesie owo poddanie. Owo życie na ziemi, kiedy człowiek będzie królem i panem wszystkiego stworzenia. Drugi wyrok, życie wieczne na ziemi. I jeszcze jeden smutny wyrok. Jeden smutny bardzo wyrok, który Pan Bóg również będzie musiał nad niektórymi ludźmi wydać. Objawienie 20 rozdział 14 werset. A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Tak jest, która śmierć. Zrozumienie śmierci jako wiecznej kary. Nie piekła, nie męczarni, nie jakiejś istoty, która będzie się męczyć i będzie cierpieć przez całą wieczność. Śmierć nie istnieje. Która śmierć jako kolejny wyrok, który Pan Bóg zadecydował. I list do Rzymian jak gdyby podsumowuje nam te nasze wyroki, które już zobaczyliśmy. Szósty rozdział, a drugi, trzeci werset. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Pan naszym. Te dwa wyroki, z których jeden żywot rozkłada się na dwa rodzaje. Na żywot w istocie duchowej, w stanie nieśmiertelności i żywot na ziemi, również wspaniały, również chwalebny, ale w ludzkiej nauce, w ludzkiej naturze. Ciągłość tych nauk, myślę, że tworzy nam wspaniałą jedność. Jest to ten fundament, który może stać się podstawą budowy naszego charakteru. I kiedy zobaczyliśmy, jakie to są nauki, możemy też dostrzec pewne proporcje, jakie nam apostoł Paweł tutaj zaleca. Zobaczymy, że pierwsza nauka to o pokucie, druga o wierze, trzecia to jest chrzest. Wszystkie trzy mówią jak gdyby o sprawach moralnych, o sprawach, które dotyczą bezpośrednio mojego postępowania, mojego życia, co ja mam robić, co mam czynić, jak mam postępować. Trzy spośród sześciu. Jest to 50%. 50% naszego umysłu, naszego czasu powinno być pochłonięte sprawami moralnymi, sprawami naszego postępowania, naszego życia. Dwie nauki, piąta i szósta, czyli nauka o powstaniu z umarłych i nauka o sądzie wiecznym, nie są jak gdyby naukami czysto teoretycznymi, które oczywiście jako obietnice wpływają na nasze postępowanie, ale do ich zgłębienia potrzebna jest głęboka wiedza. Jest to jak gdyby ta intelektualna część naszego życia. Dwie spośród sześciu, a więc jedna trzecia, 33%. I na koniec jedna spośród sześciu nauk o sprawach organizacyjnych. 17%, jedna szósta wszystkich nauk. I to byłyby chyba te właściwe proporcje konstrukcji naszego rozmyślania, naszego społecznego czasu. Połowę dla spraw moralnych, jedną trzecią dla spraw tych naukowych, teoretycznych, do budowy naszych umysłów i wreszcie jeszcze najmniejszą część, jedną szóstą, 17%, licząc dokładnie na sprawy organizacyjne, na które też musimy trochę czasu poświęcić. I jeszcze inne, gdybyśmy chcieli zobaczyć proporcje w tym. Pokuta to odwrócenie się w tył i spojrzenie na siebie. Spojrzenie na moje życie, jakie mi ono było. To jest jedna szósta. Połowa, wiara, chrzest i wkładanie rąk, czyli społeczność, to jest teraźniejszość. To jest dziś, gdzie ja żyję, a więc połowa. To powinno mnie w połowie zastanawiać, gdzie ja jestem, co ja robię, jak ja postępuję dziś. I wreszcie znowu jedna trzecia, to jest przyszłość. Powstanie od umarłych i sąd. To jest spojrzenie w chwalebną przyszłość. A więc najmniej czasu powinno nam zajmować oglądanie się wstecz. Oglądanie się za siebie, tak jak mówi apostoł Paweł. Że to, co za mną, zapominam. A co przede mną, tam zdążam. Ale metoda zdążania do tych rzeczy przyszłych jest poprzez teraźniejszość, poprzez to, co teraz czynię i jak teraz czynię. I gdybyśmy jeszcze raz popatrzyli na ten podział. Nauki moralne, nauki teoretyczne i organizacyjne. To nic innego jak wysokie powołanie, które bardzo często używamy jako sprawy, które nauka, która jest fundamentalna, która jest podstawowa. To owe pokuta, wiara i chrzest. To te trzy części jak gdyby naszego wysokiego powołania, bo to jest jedno powołanie, jeden głos, który tak trwa aż do śmierci. Wiedza chrześcijanina to te dwie nauki, o których mówiliśmy. Nauka o powstaniu i nauka o sądzie. To jest nic innego jak wiara i rozumienie dzieła okupu. A więc druga jak gdyby część składowa nauk fundamentalnych. Życie chrześcijanina, czyli inaczej mówiąc jego chrzest, jego wysokie powołanie oraz wiedza na temat dzieła okupu. I na koniec trzecia sprawa, również ważna, choć może w tej hierarchii najmniej ważna, rozumienie społeczności i naszego miejsca w społeczności. Myślę, że takich nauk chce nam udzielić apostoł Paweł. Chcę nam powiedzieć, że to są rzeczy ważne. To jest podstawa, fundament, na którym możemy oprzeć naszą budowę. Jeżeli na tym fundamencie będziemy budować, to będziemy budować dobrze i będziemy budować rzeczywiście wysoko aż do samego nieba. A tak mówi, że taki jest cel tego wszystkiego. Miejmy się ku doskonałości. A czymś jest ta doskonałość? Również nas apostoł święty Paweł poucza w liście do Kolosan. W trzecim rozdziale, a w 14 wersecie czytamy słowa. A nade wszystko przyobleczcie miłość, która jest związką doskonałości. Jeżeli mamy ten fundament, na nim mamy budować miłość. Bo miłość jest związką doskonałości i tego, aby ta miłość w nas była doskonała, wszystkim braterstwem sobie samym. Dziękujemy.